Z wielką przyjemnością witam już w naszym studio panią Maję Komasińską-Moller, autorkę książki Marta i Maria. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Pani Maja Komasińska-Moller jest psychologiem, ale też stomatologiem. Na Facebooku prowadzi stronę Sztuka Zachwytu. Kim są tytułowe Marta i Maria z pani książki?
Marta i Maria to są biblijne siostry, siostry Łazarza, o których trzykrotnie możemy przeczytać w Biblii, wsłuchując się w ich historię, relacji i między nimi, i relacji z Jezusem. I są to historie, myślę, że dobrze znane wielu osobom, które są osobami wierzącymi.
No, przeszły nawet edukację w szkole, chodziły na zajęcia z religii, chyba każdy mniej więcej kojarzy te dwie postaci, Marta i Maria. Ale w pani książce one mają szczególne znaczenie, bo nie zajmuje się pani, znaczy oczywiście te wątki się przeplatają w tej książce, ale nie zajmuje się pani przede wszystkim tym biblijnym znaczeniem i biblijnymi rolami Marty i Marii, ale idzie pani głębiej.
Tak, ja w pewnym momencie mojego życia, które jest trochę zabiegane, trochę złożone, już nawet jeśli się spojrzy na moją edukację, tak, jestem psychologiem, dentystą, śpiewam hobbystycznie, wychowuję dzieci, mam dużo. I odkryłam, że mam też w sobie Martę i Marię. I w tym odkryciu pomogła mi neurobiologia, ponieważ początkowo w takich sytuacjach, w których odkrywałam w sobie czasami skrajne na przykład pragnienia, to mówiłam o tym, a to moja lewa półkula dochodzi do głosu, albo prawa półkula dochodzi do głosu. I potem jakby skleiło mi się to właśnie z Martą i z Marią, które też są bardzo różne, ale w momencie, kiedy współpracują, kiedy są razem przed Jezusem, no to wtedy jest taka pełnia.
Marta jest?
Marta jest zorganizowana, lubi schematy, lubi planować, lubi mieć kontrolę. Lubi czasami pewnie przewodzić, a Maria jest tą, która ogarnia nie tylko szczegóły, ale też całość. Tą, która pozwala sobie marzyć, pozwala sobie tracić czas. Może ma jakieś artystyczne skłonności.
I każdy z nas w swoim mózgu ma dwie półkule, z których jedna jest odpowiedzialna za tę sferę Marty.
Tak, można uprościć, tak.
Upraszczając, a druga sferę Marii, chociaż no, mamy takie tendencje do bycia bardziej Martą albo bardziej Marią.
Myślę, że to zależy od tego, co się aktualnie dzieje w naszym życiu, od wyzwań, których musimy sprostać. Czasami zdarza się, że wpadamy w takie skrajności albo jesteśmy w takich rolach życiowych, że na przykład musimy zawsze decydować, być dzielnymi. To jest taka pochwała, która często pada i czasami jest odbierana jako rzeczywiście coś bardzo wartościowego, że dasz radę, jesteś dzielna i wtedy może być taka przewaga tych cech, które są związane z radzeniem sobie, planowaniem, ale jednocześnie może niedopuszczaniem do siebie uczuć, żeby nagle nie okazało się, że się rozpadamy, bo już nie jesteśmy dzielne.
Czy sztuki szczęścia, tej sztuki zachwytu, o której pisze pani na Facebooku, można się nauczyć, jeżeli podejdziemy tak bardzo, bardzo świadomie do tego, co nam daje taki, a nie inny układ naszych półkul mózgowych, nasze naturalne skłonności?
Tak, w ogóle nasz mózg jest w taki sposób skonstruowany, że to, co dobre i piękne, można powiedzieć, że mózg w stosunku do tego zachowuje się trochę jak teflon. Czyli to nie przywiera do nas. Natomiast te negatywne rzeczy są przez nas lepiej zapamiętywane, lepiej wyłapywane z otoczenia. I trochę można powiedzieć, że mózg na takie rzeczy działa tak jak rzep.
To znaczy?
To znaczy, że łatwiej zapamiętujemy. Jeżeli coś, mamy na przykład pasmo sukcesów, ale zdarzy nam się jedna porażka, to jest bardzo prawdopodobne, że nie będziemy myśleć o tym, ile dobrego się wydarzyło, tylko raczej o tym, że raz na przykład zrobiłam literówkę w książce, tak? W całej książce albo popełniłam jakiś błąd. I to jest związane z tym, że kiedyś w dawnych czasach, w czasach pierwotnych, dużo częściej stawaliśmy przed takim realnym zagrożeniem walcz albo uciekaj. Nie wiem, jeżeli słyszeliśmy szelest traw, to mogło się tak zdarzyć, że tam się czaił jakiś tygrys, który miał nas zjeść. Więc wyłapywanie i zapamiętywanie tych negatywnych rzeczy mogło nam ratować życie. No i czasy się zmieniły, ale tendencje naszego mózgu pozostają takie same. I można to wytrenować, w cudzysłowie, zwracając uwagę na to, co jest pozytywne. I oczywiście nie chodzi o to, żeby zakłamywać rzeczywistość, żeby mówić, że wszystko jest super, kiedy nie jest, ale żeby nawet jakieś drobne rzeczy po prostu przyjmować jako coś dobrego i nawet w tym, co jest negatywne w ciągu dnia, to umieć zobaczyć też, że na przykład właśnie teraz piję bardzo dobrą herbatę i którą też mogę się zachwycić i wiem, że to może brzmieć banalnie, ale takie trenowanie wdzięczności za małe rzeczy wchodzi w krew i zmienia spojrzenie na świat.
Taka umiejętność dostrzegania małych rzeczy. Czym jest hygge?
To jest duńska sztuka szczęścia.
W której chodzi o właśnie dostrzeganie takich drobiazgów?
O dobrostan, o osiągnięcie jakiejś harmonii wewnętrznej, niekoniecznie przez osiąganie jakichś wielkich celów.
W Przedhejnałem dzisiaj spotykamy się z panią Mają Komasińską-Moller, autorką książki Marta i Maria, jak poczuć się spełnioną mimo wewnętrznych sprzeczności. I te wewnętrzne sprzeczności, przekonuje nas autorka, każdy z nas ma i dobrze jest się umieć z nimi pogodzić. Nie zawsze jest to łatwe, bo już wcześniej pani Maja wyjaśniła, dlaczego wcale nam to tak łatwo nie przychodzi. Ale każdy ma swoją Marię, każdy ma swoją Martę i dobrze się nimi zaopiekować, jak to lubią mówić psychologowie. Co to znaczy, to pewnie za chwilę sobie jeszcze wyjaśnimy. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałabym poprosić, żeby pani wyjaśniła, co to jest pierwotna miłość? Bo cudownie pani o tej pierwotnej miłości pisze, o tej tęsknocie za pierwotną miłością.
Ja wyszłam od takich słów z Apokalipsy, w której pada to sformułowanie, ale biorę je dla siebie, bo ta pierwotna miłość to jest dla mnie ten taki pierwotny zachwyt, czyli na przykład to, co widzimy w człowieku, który jest naszym czy mężem, czy przyjacielem, czy kimś, kto, z kim spotykamy się w jakiejś wspólnej pasji. Ja na przykład śpiewam, więc mam takich ludzi wokół siebie. I w czasie takich pierwszych spotkań patrzymy na ludzi, czy na właśnie pasję w taki świeży sposób. I jest naturalne, że to się zmienia, że pojawiają się nowe doświadczenia, że my się zmieniamy w ciągu życia, ale łatwo jest wpaść w rutynę. Rutyna jest czymś takim, co nam porządkuje wiele rzeczy i ona jest też przydatna. Rano się wstaje, tak? Prowadza dzieci do szkoły, idzie do pracy i tak dalej. Natomiast fajnie jest co jakiś czas przypomnieć sobie w relacjach, jak było na początku. I zobaczyć na przykład w mężu, nie tylko kogoś, z kim się jest 20 lat i zna się go na wylot, ale też tego chłopaka, którym się kiedyś zachwyciło i który ma w sobie też pełno pasji, różnych rzeczy, które gdzieś może na co dzień odkłada na bok. I jest to takie karmiące dla mnie.
A nie jest to naturalne, że urealniają się nasze wizje na temat różnych ludzi, że zaczynamy ich widzieć takimi, jakimi są, z ich wadami, a nie tylko tak jak w tym pierwotnym zachwycie, tylko widząc te pozytywne strony?
Ja myślę, że tak, że widzimy na pewno pełniej z upływem czasu, ale też widzimy w taki sposób, jakby w naszym patrzeniu też pojawia się coś takiego, co jest efektem naszych różnych doświadczeń, nie zawsze pozytywnych. I nie zawsze patrzymy obiektywnie na ludzi i na sytuacje. Nie? Nawet jeżeli patrzymy na przykład, no już jak zaczęłam z małżeństwem, jak patrzymy na kogoś i właśnie widzimy i wady, i zalety, to też przez lata nawarstwiają się różne rzeczy niewyjaśnione, jakieś nasze może niewypowiedziane żale i to też wykrzywia nasze spojrzenie czasami na drugą osobę. Więc fajnie jest to czasem zdejmować jak takie ciemne okulary i przyjmować rzeczywistość taką, jaka jest dzisiaj, nie?
Przedtem pytałam panią, czy można się nauczyć bycia szczęśliwym i tej sztuki zachwytu, o której pani pisze. I czy to przypadkiem nie zależy jednak od osobowości? Bo są ludzie, którzy w taki naturalny sposób widzą szklankę do połowy pełną, a inni do połowy pustą. Są tacy, którzy z optymizmem podchodzą nawet do leczenia się, nawet z bardzo poważnych chorób. Po prostu przyjmują, że ta choroba jest, ale patrzą z optymizmem, że to jest coś, co trzeba po prostu przejść. A są inni, którzy to nie mają tego daru.
Ja myślę, że oprócz jakichś predyspozycji wynikających z osobowości, to mamy też swój bagaż doświadczeń. Różne narzędzia, które wynieśliśmy i z domu, z takich relacji najbliższych i z okresu może edukacji. I mimo wszystko mocno wierzę w to, że mamy też takie narzędzia dostępne na całym przedziale naszego rozwoju, różnego rodzaju warsztaty psychologiczne, terapie, książki właśnie, z których możemy wziąć dla siebie czasami jedno zdanie. Więc na pewno startujemy z różnymi kartami. Jedni dostają lepsze, inni gorsze, nawet jeśli chodzi właśnie o takie postrzeganie świata. Natomiast taka dobrze pojęta praca nad sobą, wynikająca z tego, że chcę siebie poznać i chcę jak najlepiej w tym moim życiu żyć, tak żeby wykorzystać w pełni to, co mamy, jest, myślę, że dostępna dla wielu z nas.
Złość, to jest coś, o czym pani pisze. Złość niewysłuchana, która wraca.
Tak. Złość nie da szkodzi, się, prawda?
Tak, od małego nas uczą.
Zwłaszcza dziewczyny i dziewczynki. Faceci mogą się złościć, a dziewczynce nie...
Mogą się nawet pobić.
Tak, ale z kolei nie powinni płakać, nie? Ponoć jest tak, że kobiety, jak się złoszczą, to mówią, że są smutne często. Nie? Że to gdzieś się myli.
Złość ze smutkiem?
Tak, że gdzieś ta złość jest pod spodem, ale my nie jesteśmy do końca w stanie tego wyrazić, więc idziemy w mówieniu o tym, że jesteśmy smutne, zmęczone. Taka tłumiona złość, nie? Ta, która gdzieś jest właśnie zasznurowana, której energii nie wykorzystujemy, bo złość jest cudowna. Ona daje tak cudowną energię. Kojarzy nam się czasami złość z agresją czy z przemocą, bo to jest jeden ze sposobów wyrażania złości, taki sposób, który nie jest konstruktywny.
Natomiast... A jaki jest konstruktywny sposób wyrażania złości?
Konstruktywna złość to jest taka, która mi uświadamia to, czego ja chcę, czego nie chcę, to w czym jestem w danym momencie.
A jak ją wyrzucić na zewnątrz?
Najpierw ta złość podpowiada mi, gdzie są moje granice. Jeżeli ktoś je przekroczył, może być tak, że my na to pozwalamy, czasami tak jesteśmy nauczeni, że nie umiemy mówić nie, bo nie wypada właśnie znowu, nie? Ale kiedy jest taki moment, kiedy ja sobie uświadomię, że jest coś, z czym się nie zgadzam, to jest ogromna energia. I oczywiście sztuką jest wyrazić to swoje nie w taki sposób, żeby to się nie działo z przemocą wobec drugiej osoby. Tutaj jest przecudowny temat komunikacji bez przemocy, którego jestem fanką i którego zgłębianiem się zajmuję tak bardzo dosłownie w życiu, praktycznie, nie teoretycznie. Natomiast bez złości, bez tej energii, która jest we mnie, która jest w stanie właśnie jakoś obronić te moje granice, jakby nie dojdzie do tego, że te granice zostaną obronione.
No dobrze, a jak wyrzucić tę złość na zewnątrz? No bo wiemy, że ona jest potrzebna, że nie można jej tłumić, tylko teraz bez agresji, czyli jak? Powiedzieć o jejku jej, jaka jestem w tym momencie zezłoszczona?
Zakomunikować swoje potrzeby. Czyli po pierwsze uznać, że ta złość jest, tak? Złoszczę się w tej chwili, nie zgadzam się na coś konkretnego. I w stosunku na przykład do drugiej osoby wypowiedzieć to, że nie zgadzam się na jakieś zachowanie, na jakieś przekraczanie moich granic, mówiąc jednocześnie o tym, co jest we mnie, a nie o tym, że ty coś zrobiłeś, ty jesteś taki, ty zawsze, ty nigdy. I mówiąc o swoich uczuciach i swoich potrzebach i najlepiej formułując konkretną prośbę. Czyli, że potrzebuję na przykład w tym momencie, żebyś wyniósł śmieci, taki mnie odciążył. Taki banalny przykład. Albo potrzebuję innego sposobu komunikacji w naszym związku, takiego, który nie będzie mnie ranił. Im bardziej konkretna prośba, tym większa jest szansa, że przez drugą stronę będzie przyjęta. Niestety nie zawsze jest. I to jest...
Druga strona będzie negować i jeszcze nam powie uspokój się. To zdanie też pojawia się w pani książce. Chyba najgorsze, najbardziej toksyczne zdanie, jakie może istnieć.
Tak, ono sugeruje, że to z nami coś jest nie tak.
No i co wtedy, kiedy słyszymy uspokój się?
Ja się staram uspokoić, tak, to liczenie do 10, takie, którego gdzieś może, nie wiem, doświadczyliśmy, że ktoś tam nam mówił, to w zasadzie jest genialne ćwiczenie, bo u jego podstaw leży to, żeby się skontaktować z samym sobą, że właśnie poczuć, że ja tu jestem okej, naprawdę mi jest teraz źle. I jakby ten kontakt z sobą, z tym, co się aktualnie we mnie dzieje, może być punktem wyjścia właśnie do tego, żeby powiedzieć o tym, co jest we mnie, a nie w drugiej osobie. Nie jest to łatwe, żeby jakby na przykład, jeżeli jest to w związku i takie sytuacje się powtarzają, to potrzeba czasu, żeby przyzwyczaić ludzi wokół, że mówimy w ten sposób, ale rzeczywiście zdarza się, jeżeli mówimy o tym, co jest w nas, że pojawia się empatia, czyli ktoś jest w stanie z nami współodczuć to, co się dzieje, przyjąć nasz punkt widzenia przez chwilę. Do tego to liczenie do 10 po obu stronach jest potrzebne, żeby właśnie wyjść z tego, co podpowiadają emocje i działanie tak na szybko, a dojść do takiej przestrzeni, gdzie się można porozumieć.
Dzisiaj w Przedhejnę miałem spotkanie z Mają Komasińską-Moller, psycholożką i stomatolożką, która prowadzi także na Facebooku stronę Sztuka Zachwytu, a w rękach mam jej najnowszą książkę Marta i Maria. Ta Marta i Maria to oczywiście postaci biblijne, bo w ogóle religia w pani życiu odgrywa ważną rolę. Czytając tę książkę, widać, że rzeczywiście religia staje się i źródłem, i podstawą w budowaniu takiego harmonijnego życia, ale też w dochodzeniu do tych swoich emocji, które no nie zawsze są tylko piękne i szlachetne. Czasami jest to też złość, która może być konstruktywna i bardzo potrzebna.
Ja nawet zamieniłabym to słowo religia na duchowość, czyli coś głębszego i myślę, że bardziej uniwersalnego.
No, wiara.
Wiara, tak. Relacja z siłą wyższą, jakby dla mnie to jest relacja z Bogiem, ale mam dużą otwartość też na osoby, które po prostu w jakiś inny sposób tą duchowość swoją rozwijają. Bycie właśnie w relacji z Bogiem czy w duchowości wiąże się z tym, że mamy jakąś przestrzeń na autorefleksję. Czy to jest modlitwa, czy jakiś inny sposób, właśnie medytacja. To jest taka przestrzeń, która też dla naszego mózgu jest bardzo dobra, bo funkcjonujemy w bardzo dużym hałasie i informacyjnym. Jesteśmy często przebodźcowani, już sam poziom hałasu miasta, ale też wsi, bo wszędzie mamy dużo ruchu samochodowego i tak dalej. To sprawia, że nasz mózg jest przeciążony i to też wpływa pośrednio na nasze zdrowie fizyczne. A oprócz tego, że medytacja, modlitwa daje taką przestrzeń, żeby pobyć w ciszy ze sobą, dla mnie jest spotkaniem z Bogiem po prostu, z tymi wszystkimi moimi sprzecznościami, które w sobie noszę. I tak jak mamy scenę, w której Marta i Maria spotykają się z Jezusem, w której Marta jest zapracowana, zabiegana, a Maria siedzi u stóp Jezusa i słucha. I to jest taka scena, która właśnie wyjaśnia we mnie wszystko. To, że ta moja zapracowana, zabiegana, planująca, trzymająca kurczowo pewne rzeczy, nie dająca, nie wiem, tej kontroli, nie chcąca oddać. Ta moja część i ta część taka rozmarzona, pełna jakichś artystycznych wizji, ale też nie zawsze potrafiąca się zebrać. Że te obie moje części i milion rzeczy, które w sobie noszę, może się spotkać z Panem Bogiem, po prostu pobyć. To jest też coś, czego my bardzo potrzebujemy. Takie przyjęcie z tym, co jest, a nie tylko dopasowanie się do jakichś grzecznych schematów. Ja się bardzo dużo modlę po prostu w ciszy, więc cisza mnie ładuje. Tak, po prostu milczenie, przyjmowanie takie tego, co jest. I myślę, że to jest właśnie w dwojaki sposób kojące, nie? I tak właśnie neurobiologicznie, bardzo, bardzo biologicznie, bardzo tak w tym, co jest związanym z pracą mózgu. No i w tym kontakcie z Panem Bogiem.
Pisze pani także o stresie, o przewlekłym stresie, o tym, co on z nami robi, ale też o tym, jak stres może być pozytywny.
Stres jest takim elementem, który nas mobilizuje do działania. Jest nieodłączną częścią życia, natomiast też w naszej codzienności ten stres jest, nawet w tym, co jest takim doświadczeniem stresu w zwyczajnych sytuacjach dnia codziennego, to często się wiąże z takim przeciążeniem naszego systemu hormonalnego, ponieważ te hormony stresu są nieustannie uwalniane. Gdzieś nawet takie drobne sytuacje, które teoretycznie nie wiążą się z tym, co kiedyś było, tak jak mówiliśmy ewolucyjnie, tak, że może mnie zaatakować drapieżnik i zginę, więc walcz albo uciekaj. To jednak nasz mózg reaguje podobnie na drobne sytuacje dnia codziennego i żyjemy z wysokim poziomem kortyzolu, i niestety z dużym narażeniem na choroby z autoagresji, tak zwane, nie? Które się wiążą ze stresem.
I bardzo ucieszył mnie fragment, w którym przypomina pani postać Viktora Frankla i jego książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu i o leczeniu sensem, o sensoterapii, co jest znakomitym rozwiązaniem dla tych wszystkich osób, które gdzieś tam pogubiły się w tym życiu takim pełnym stresu. I co też nie kłóci się ani z potrzebą poszukiwania duchowości, z potrzebami religijnymi, tylko wręcz cudownie współgra.
Mnie w tej książce zachwycił fragment, który mówi o takim zachwycie zachodem słońca. W momencie, kiedy więźniowie są udręczeni swoją sytuacją i pracą, wydaje się, że w zasadzie nie ma nadziei. Nic od nich nie zależy, to jednak zależy od nich taka drobna rzecz, że mogą ten zachód słońca przeoczyć albo się nim zachwycić i w tym momencie są ludźmi. To jest w ogóle coś dla mnie niesamowitego, bardzo uczącego jakiejś pokory i też doceniania tego, co mam na co dzień, nie? Że ja się mogę zachwycać wieloma rzeczami, nie tylko tym zachodem słońca. I no, że mam całe życie swoje do przeżycia z tym wszystkim, co mi się czasami wydaje jakimiś właśnie problemami. Znaczy, to są realne problemy, nie? Ale tak naprawdę w tym wszystkim mogę szukać sensu głębszego, jeśli sobie pozwolę na takie szersze spojrzenie na sytuację.
Dla kogo jest ta książka, Marta i Maria?
Powiem egoistycznie, że ona jest trochę dla mnie, bo to jest w dużej mierze zapis moich poszukiwań. To jest taka książka, w której ujęłam takie odkrycie, że nie muszę, że wielu rzeczy nie muszę, że w wielu sprawach mogę po prostu być taka, jaka jestem, co nie w ogóle nie kłóci się z jakąś chęcią rozwoju, pracą nad sobą, w cudzysłowie nie lubię tego sformułowania, ale żeby to też jakoś uściślić. I bardzo bym chciała, żeby osoby, które ją czytają, mogły doświadczyć tego, co ja w pewnym momencie, czyli takiego odetchnięcia, takiego zrzucenia ciężaru, który czasami jest tam nakładany przez społeczeństwo. Myślę, że w większej mierze dotyczy to kobiet niż mężczyzn, że musisz być taka, że musisz spełniać się w wielu rolach, w każdej w zasadzie może nie odnosić sukces, ale przynajmniej nie zawalać, a to ciężko jest to zrobić, no ciężko, naprawdę. I żeby móc doświadczyć takiego przyjęcia, że nawet jak się zawala, nawet jak się nie jest idealnym, nawet jak nie ma w nas właśnie harmonii, że w jednej dziedzinie życia się dzieje za dużo, w innej za mało, to że możemy takie być, że wszystko jest okej. Okay. Że nic dziwnego, że czasami nam coś nie wychodzi, albo że się źle czujemy z tym. Jeśli choć jedna osoba się tak poczuje dzięki tej książce, to uznam, że to jest naprawdę duży sukces.
A książki czekają. hejnał@radiokraków.pl. A za spotkanie bardzo już dziękuję. Maja Komasińska-Moller. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.